Najpierw informacja o interpelacjach. Od czasu poprzedniej sesji wpłynęły następujące interpelacje. Interpelacja pana radnego Wojciecha Majchrzyckiego w sprawie ryneczku na Świcie. Czy pan radny będzie chciał ją wygłaszać? Jeśli dobrze pamiętam, to nie. Ona została już przesłana dalej. Pana radnego Krzysztofa Mążkowskiego w sprawie zieleni w mieście. Czy pan radny będzie ją wygłaszał? Będzie wygłaszał. To proszę się zgłosić. Następnie pana radnego Macieja Zawiei w sprawie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 zlokalizowanej na dachu budynku przy ulicy Promienicy. Czy pan radny będzie ją wygłaszał? To proszę się zgłosić, a panów radnych, którzy się zapisali, proszę jeszcze się nie zgłaszać, bo na razie mówimy o interpelacjach. Proszę tych, którzy zapisują się do zapytań, jeszcze się nie zgłaszać. Na razie interpelacje. Dziękuję. I pan przewodniczący Andrzej Nowakowski złożył dwie interpelacje. Jedna w sprawie wykupu mieszkań przez członków spółdzielni mieszkaniowych i druga dotycząca przystanku tramwajowego przy ulicy Towarowej przy auli Akademii Muzycznej Nowa. Czy pan będzie, nie będzie wygłaszał pan przewodniczący tych interpelacji? Zatem jako pierwszy będzie zabierał głos pan radny Krzysztof Mączkowski, a teraz proszę zapisywać się do zapytań.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, chciałem zwrócić uwagę pana prezydenta i podległych mu służb na sprawę utrzymania i ochrony zieleni w mieście. Ten głos zabieram po cyklu materiałów, które Poznańska Gazeta Wyborcza publikowała zupełnie niedawno i w związku z tą debatą, która się na forum gazety i w ogóle w mieście na temat zieleni, a zwłaszcza jej utrzymania, się toczy. Jakby dostrzegam trzy problemy. Po pierwsze, problem gospodarowania zielenią w centrum miasta, czyli kwestia, w cudzysłowie oczywiście ujęta, znikania drzew, braku nowych nasadzeń, czy w ogóle problemu pielęgnacji drzewostanu w mieście. Drugim problemem, na który chciałem zwrócić uwagę pana prezydenta, to jest kwestia finansowania ochrony i utrzymania zieleni w mieście. A trzecim problemem jest kwestia działalności firm, które tego rodzaju zlecenia realizują. Po pierwsze, mam takie wrażenie, i to jest podparte licznymi obserwacjami, ale też różnymi licznymi sygnałami, które odbieram od pewnego czasu, że wycina się bądź radykalnie przycina się drzewa jakby w nadmiarze w stosunku do tego, co powinno być robione. Oczywiście pomijam kwestię przycinki drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego czy ludzi, jakieś rozległe konary czy suche drzewa, natomiast mam wrażenie, że mamy do czynienia z dużą wycinką drzew przydrożnych, nawet z dala od pasa drogowego, które w żadnej mierze bezpieczeństwu nie zagrażają, a mimo wszystko jednak są one i wycinane, i radykalnie przycinane, co potem powoduje, że usychają. Takim drastycznym dosyć przykładem jest ulica Armii Poznań przy Cytadeli, parę lat temu, gdzie do takiej drastycznej wycinki doszło. Ja nie chcę tych wszystkich przykładów, one są w interpelacji wymienione przykładowo, wskazywać, natomiast problem jest taki, że mam wrażenie i przekonanie, że wycina się drzewa przy okazji remontów, budowy nowych obiektów czy robót drogowych, natomiast nie sadzi się w tych miejscach nowych. Oczywiście wiem, że Wydział Ochrony Środowiska prowadzi taką inwentaryzację, którą przedsiębiorcy, taki wykaz czy informacje, którą przedsiębiorcy przekazują do Wydziału, deklarując liczbę nowych nasadzeń, natomiast pytanie jest takie, czy można zweryfikować tego rodzaju dane, czy są prowadzone w tym wymiarze kontrole i jakie, no i czy oczywiście Wydział w jakikolwiek sposób inwentaryzację tych nowych nasadzeń deklarowanych przez inwestorów prowadzi. To jest jakby pierwszy problem. Drugi problem, w tych materiałach prasowych zdarzało się, że służby pana prezydenta tłumaczyły niemożność wielu działań w zakresie ochrony i utrzymania zieleni brakiem finansów. Ja przypomnę, że miasto w budżecie gwarantuje dosyć duże środki na tego rodzaju działania. Wiem, że miasto wielokrotnie uzyskuje wsparcie finansowe, na przykład z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, więc jeżeli więc jednak są te środki niewystarczające, to chciałem zaapelować i do Zarządu Zieleni Miejskiej, i do Wydziału Ochrony Środowiska po to, żeby taką debatę na temat braku finansowania tego rodzaju przedsięwzięć rozpocząć znacznie wcześniej, a nie na etapie debaty o budżecie miasta. I trzecim problemem, to jest problem moim zdaniem najpoważniejszy. Mam wrażenie, że firmy, którym się zleca przycinkę pielęgnacyjną, prowadzą samowolną działalność. Te przycinki są bardzo radykalne, tak jak mówiono wielokrotnie, one wielokrotnie powodują, że drzewa usychają i potem w dalszej kolejności są wycinane, bądź te drzewa są po prostu wycinane i one nie mają w żadnej mierze nic wspólnego z działaniami pielęgnacyjnymi. W związku z tym chciałem zapytać pana prezydenta, czy i jak prowadzone są kontrole prac prowadzonych przez te firmy i czy przewidziane są sankcje i jakiego rodzaju dla firm, które stwierdzają naruszenie zakresu tych prac. Te interpelacje zgłaszam, zaznaczając jednocześnie, że bardzo szanuję i doceniam działalność Zarządu Zieleni Miejskiej i Wydziału Ochrony Środowiska, natomiast mam wrażenie, że są pewne sprawy, które wymagają poruszenia, stąd też ta interpelacja i prośba o pisemną odpowiedź na postawione tu pytania i wnioski. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kolejną interpelację przedstawi pan radny Maciej Zawieja. Bardzo proszę.
Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie. Chciałbym przeczytać tak treść mojej interpelacji, ponieważ postępowanie w tej sprawie toczy się od maja 2007 roku. W dniach 29-30 października 2007 roku, mimo że postępowanie przed Wydziałem Urbanistyki i Architektury nie zakończyło się jeszcze wydaniem jakiejkolwiek decyzji, zostały ustawione maszty z antenami oraz zainstalowana szafa sterownicza. Jednym słowem, na dachu budynku przy ulicy Promienisty 87 została wybudowana stacja bazowa telefonii komórkowej sieci P4 bez wymaganych prawem zezwoleń. O powyższym został powiadany Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Poznaniu pismem z dnia 31 października, a także Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania pismem z dnia 30 października 2007 roku oraz Prokuratura Rejonowa Poznań-Grunwald pismem z dnia 7 listopada 2007 roku. W dniu 29 listopada 2007 roku wydana zostaje decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tego projektu. Organ wydający decyzję był poinformowany o poczynaniach inwestora, który wybudował i być może uruchomił stację na miesiąc przed wydaniem decyzji o lokalizacji, że nie wspomniał o uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Dlatego domagam się wyjaśnienia przesłanek, które wobec niezgodnych z prawem poczynań inwestora pozwoliły wydać przychylną mu decyzję. W toku powyższego postępowania mieszkańcy okolicznych domów przedstawiali organowi swe obawy przed negatywnymi skutkami lokalizacji urządzenia emitującego promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie mikrofalowym wśród zwartej zabudowy mieszkalnej. W szczególności podnoszono dwa niekorzystne aspekty: zagrożenie zdrowia i spadek wartości nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie tego obiektu. Protest mieszkańców został wyrażony na piśmie i przedłożony w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania w dniu 3 października 2007 roku oraz zastępcy prezydenta miasta Poznania w dniu 12 października 2007 roku. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego wydając decyzję, organ zignorował tak szeroko wyrażony protest, nie odnosząc się do niego ani jednym zdaniem. Proszę także o wyjaśnienie przesłanek, które w treści decyzji pozwoliły na sformułowanie następujących arbitralnych w moim odczuciu stwierdzeń. Inwestycja jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Po drugie, niniejsza decyzja nie powoduje zmiany wartości nieruchomości oraz po trzecie, nie stwarza negatywnych skutków przestrzennych dla objętego nią terenu. Korzystając z okazji, chciałbym także zapytać o kryteria, którymi kieruje się Wydział Urbanistyki i Architektury, prowadząc postępowania w sprawie lokalizacji w terenie zabudowanym inwestycji telekomunikacyjnych. Proszę Państwa, są w Polsce miasta, w których decyzji lokalizacyjnych dla stacji bazowych telefonii komórkowych w trosce o jakość życia mieszkańców i o utrzymanie ładu przestrzennego nie wydaje się pochopnie. Taki miast na przykład jest Brodnica, województwo kujawsko-pomorskie. Zaczerpnijmy z tych doświadczeń i spróbujmy opracować wspólną i przejrzystą politykę wydawania decyzji lokalizacyjnych w taki sposób, aby nie były one przedmiotem protestów. Wracając do sprawy nielegalnie wybudowanej stacji bazowej przy ulicy Promienistej 87, pragnę skierować pytanie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania. Jak już wspomniałem, o sprawie pełnione było inspektora 30 października 2007 roku. Postępowanie w tej sprawie wszczęto dopiero 12 października, czyli ponad miesiąc. Kontrolę obiektu przeprowadzono 6 lutego 2008 roku, czyli prawie dwa miesiące po terminie. Proszę o zreferowanie ustaleń poczynionych w sprawie i przedstawienie sposobu ich zakończenia. Proszę o odpowiedź, dlaczego to postępowanie tak długo trwa, narażając na uszczerbek i tak już nie najlepszy wizerunek organów administracji. Nie możemy sobie pozwolić na ugruntowanie wśród mieszkańców opinii, że przestrzeganie prawa nie musi dotyczyć wszystkich. Niewątpliwie zasobne środki operator musi być identycznie traktowany jak zwykły obywatel. I doprowadźmy swymi działaniami do bardziej pozytywnego przestrzegania działalności organów kontrolnych, szczególnie wobec podmiotów o dużych możliwościach. Powyższe informacje uzyskane za pośrednictwem Stowarzyszenia Zagrożonych Promieniowaniem Elektromagnetycznym z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Promienistej 87A. I proszę o odpowiedź na piśmie.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie interpelacje zgłoszone do odczytania dzisiaj. Przystępujemy do zapytań. Jako pierwszy pan radny Szynkowski. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Dwa pytania. Po pierwsze chciałem zapytać, przechodziłem ostatnio ulicą Długą, a miałem też kontakt z mieszkańcami z tej ulicy. Jeden z mieszkańców był na dyżurze, pytał o rewitalizację jednej z kamienic. Rzeczywiście ta ulica, kamienice przy tej ulicy nie wyglądają zbyt reprezentacyjnie, a jest to punkt miasta, no niedaleko Deptaku. Chciałem poprosić o taki wykaz na piśmie, jakie kamienice należą do miasta przy ulicy Długiej i jaki jest harmonogram rewitalizacji, ewentualnie termomodernizacji czy malowania frontów tych kamienic. To takie pytanie i prosiłbym o odpowiedź na piśmie, o wykaz miejskich kamienic przy ulicy Długiej i o harmonogram termomodernizacji bądź rewitalizacji. Druga sprawa, pytałem około 3 miesiące temu pana prezesa Tulibackiego o kwestię połączeń do Kieksza, który tam jeżdżą dwa autobusy w odstępach co 10 minut, to sprawia, że autobus 86-95 jedzie po sobie 10 minut, potem przez godzinę żaden autobus nie jedzie i tak to się powtarza. Ten dojazd do Kieksza rzeczywiście jest z tego powodu utrudniony. Wówczas uzyskałem deklarację pana prezesa Tulibackiego, że w styczniu zostanie rozważona dodatkowy autobus i z dużym prawdopodobieństwem taki autobus miał zostać w styczniu wprowadzony. Tak wówczas deklarował pan prezes Tulibacki. No mam w dalszym ciągu sygnały, że tam się nic nie zmieniło na tej trasie, więc chciałem zapytać, jaki jest los tego dodatkowego autobusu i jak MPK zamierza no jednak uczynić to połączenie Kieksza, które przypominam jest w tej chwili częścią Poznania, z centrum Poznania, tak żeby mieszkańcy mogli dojechać nie w półtorej godziny, ale chociażby w godzinę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Norbert Napieraj.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Zgłosił się do mnie pan Lechosław Lerczak z osiedla Armii Krajowej w Poznaniu z następującą sprawą. Dnia 25 lutego udał się do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w sprawie zapoznania się z dokumentami dotyczącymi wydania warunków zabudowy. To są dwie decyzje, decyzja 104/08 oraz decyzja 283/07. Pan Lerczak podnosi, że mimo prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o dostępie do informacji w procesie przeciwko decyzji pana prezydenta, po raz kolejny odmówiono mu dostępu do dokumentów związanych z powyższymi decyzjami. W związku z czym prosiłbym o odpowiedź, jakie były powody odmowy panu Lerczakowi dostępu do tych dokumentów i w jaki sposób mógłby się z nimi jednak zapoznać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, dwa pytania. Pierwsze dotyczy sytuacji finansowej MPGM-ów. Dzisiejsza sytuacja finansowa MPGM jest niejako wypadkową, czy skutkiem tej sytuacji jest podpisane porozumienie w sprawie spłaty zobowiązania 9-milionowego przez ZKZL. Przypomnijmy, w zeszłym roku została zawarta między ZKZL a MPGM ugoda sądowa, w myśl której MPGM zrezygnował z dochodzenia całej kwoty 9-milionowej i poprzestał na kwocie 3-milionowej. Chciałbym zapytać pana prezydenta, jakie były przesłanki, jak ocenia podpisane porozumienie czy zawartą ugodę, jakie były przesłanki skłaniające do zawarcia tejże ugody i czy po prostu w kontekście dzisiejszej sytuacji finansowej MPGM-u nie uważa, że podpisanie, rezygnacja, że tak powiem, z części wierzytelności przez MPGM była przemyślana. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy interpelacji, którą złożyłem na początku grudnia, dokładnie 4 grudnia. z zeszłego roku, a dotyczyła ona sprzedaży mieszkań przy ulicy Małachowskiego 1925, Obręb Śródka. Do tej pory nie dostałem odpowiedzi na tą interpelację. Przypomnę, problem dotyczył sporu, jaki miasto toczy z PKP o własność tejże nieruchomości. Ja rozumiem, że sprawa jest w toku, ale pytania, które zadałem, wydaje mi się, że na tym etapie sprawy spokojnie można byłoby na nie odpowiedzieć. Przypomnę te pytania. Na jakim etapie, pierwsze pytanie, na jakim etapie jest postępowanie sądowe w tej sprawie, bo wiem, że takowe się toczy. Myślę, że można mi tutaj to pytanie odpowiedzieć, a w ślad za tym ja mogę mieszkańcom odpowiedzieć. Drugie pytanie, w jakiej perspektywie czasowej miasto w razie wygrania tego sporu przeznaczy mieszkania do sprzedaży? Także myślę, że można mi na to pytanie odpowiedzieć. I trzecie pytanie, w razie przegrania sporu z PKP SA, jaka jest koncepcja miasta na doprowadzenie do sprzedaży mieszkań w porozumieniu z PKP SA? Bardzo bym prosił o odpowiedź na tą interpelację, bo no, kilkakrotnie już po prostu mieszkańcy pytają o to i nie bardzo wiem, co odpowiadać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Dominik Herberholt.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam cztery pytania. Pierwsze moje pytanie kieruję do Wydziału Informatyki. Dotyczy one możliwości umieszczenia kamer w wydziałach, które obsługują wielu mieszkańców i narażone są na kolejki. Obraz taki mógłby być przesyłany drogą internetową na stronę www. miasta. I w ten sposób mieszkańcy mogliby sprawdzić, jakie są w tych urzędach kolejki na konkretną chwilę. Czy istnieje taka możliwość, czy możemy na to liczyć? Moje drugie pytanie dotyczy mobiletu, który został niedawno wdrożony. Chciałbym tylko zapytać, na jaki okres została podpisana umowa z operatorem i jaką prowizję pobiera z tytułu tej usługi operator. Pytam o to w kontekście tego, że w najbliższych latach w Poznaniu będzie wdrożona karta PEKA, która będzie miała również taką funkcjonalność elektronicznej portmonetki, będzie umożliwiała płacenie za bilety również w pojazdach MPK, pod warunkiem oczywiście, że pojawią się tam biletomaty. Jeszcze jedno pytanie dotyczące parkometrów, a mianowicie usłyszeliśmy również, że istnieje możliwość, będzie istniała możliwość płacenia właśnie tą drogą przez telefony komórkowe również za parking i za postój. Pytanie, kiedy taka usługa zostanie uruchomiona? I czwarte pytanie dotyczy rynku łazarskiego. Zwrócił się do mnie z tym zapytaniem mieszkaniec. Ostatnio na rynku łazarskim zlikwidowano punkt do segregacji śmieci. Chciałem się dowiedzieć, jakie były powody likwidacji tego punktu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Foligowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Pięć pytań. Pierwsze pytanie. Chciałbym się dowiedzieć, jakie są losy, nie wiem, czy to jest jeden... Jeszcze raz. Nie wiem, czy to jest jeden projekt, czy dwa projekty, ponieważ funkcjonują dwie nazwy. W każdym razie, jaki jest los projektu, który miał być realizowany ze środków unijnych w ramach strategicznego produktu Trakt Cesarsko-Królewski? I teraz w jednej wersji ten projekt nazywał się Rewitalizacja i adaptacja turystyczno-kulturalna Pierścienia Fortecznego, a w drugiej wersji Rewitalizacja Fortu VII. Więc jeżeli to jest jeden projekt, a miał dwie wersje nazewnicze, to chodzi mi o jeden projekt. Jeżeli by dwa odrębne, to jakie są wtedy losy tych dwóch odrębnych projektów? To pierwsze pytanie. Teraz pytanie drugie. Prosiłbym o odpowiedź, kiedy w planach Aquanetu przewidziana jest inwestycja budowy sieci kanalizacyjnej dla ulicy Bożymira, to jest w obrębie Naramowice. Pytanie trzecie. Ja już o to kiedyś pytałem. Chciałbym się dowiedzieć, jakie są dalsze losy, jeżeli są, na jakim etapie jest obecnie inwestycja przy ulicy Kartuskiej na Jęczowskiej. Tam inwestor został wezwany do usunięcia braków. Z tego co wiem, nie dokonał tego, ale czy ewentualnie w związku z tą inwestycją toczy się w tej chwili jakiekolwiek postępowanie. Czwarte pytanie i tu prosiłbym o odpowiedź pisemną. Na jakim etapie w tej chwili znajduje się sprawa postępowań w sprawie o zajęcie pasa drogowego w obrębie ulicy Plauta? Także to na to pytanie proszę o odpowiedź pisemną i na piąte pytanie też poproszę o odpowiedź pisemną. W związku z inwestycją polegającą na ociepleniu budynku przy ulicy Podgórnej 3 chciałbym otrzymać informację, czy MPGM wystąpił do Wydziału Zarządzania Nieruchomościami w sprawie uregulowania gruntu niezbędnego dla tej inwestycji w trybie artykułu 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami. I to wszystko. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejna była pani radna Kretkowska. Proszę przesunąć panią radną na początek tej listy. O, bardzo proszę.
Mam cztery pytania. Pierwsze dotyczy nieruchomości przy ulicy Sikorskiego 21. Jest to kamienica, duża kamienica prywatna, w której systematycznie od wielu miesięcy nie są wywożone śmieci. Lokatorzy płacą czynsz wraz z opłatą za wywóz śmieci. Te śmieci nie są wywożone. Nie ma kontaktu z administracją, gdyż ta administracja nie funkcjonuje. Lokatorzy już zgłaszali ten problem wielokrotnie. Interesowała się tym podobno telewizja, ale chciałam zapytać, czy Straż Miejska mogłaby się bardziej skutecznie tym zainteresować. Podwórze tej kamienicy stało się takim miejscem, gdzie zaczęły także okoliczne firmy zwozić swoje śmieci, no bo zaczęło to funkcjonować jako takie, prawda, no, rodzaj wysypiska. Poza tym sama kamienica przedstawia się żałośnie. Ja wiem, że miasto formalnie nie ma nadzoru nad kamienicami prywatnymi, no ale jednak miejskie służby, chociażby w postaci Straży Miejskiej, która pilnuje porządku, jakoś mogłyby zacząć reagować, gdyż ci lokatorzy w tej chwili są pozostawieni sami sobie w swojej bezradności wobec właściciela, którego nie ma i fizycznie, i administracji, której także fizycznie nie ma. Drugie pytanie dotyczy sprawy, która niestety nie będzie dzisiaj przedmiotem naszych obrad, mianowicie tej wysokiej, astronomicznej wysokiej kary za brak biletu. Ja chciałam zapytać w tym kontekście, myślałam, że będziemy dzisiaj zmieniać tą karę, ale i tak pytanie by pozostało, czy nie można by wprowadzić możliwości zakupu biletów jednorazowych od kierowcy w tych godzinach, kiedy ten zakup biletu nie jest możliwy w kioskach ruchu, bo kioski ruchu są zamknięte, na przykład w niedzielne popołudnia, wieczory, czy także w wieczory przed tą nocnym okresem, gdyż w sytuacji, w której mamy w budżecie przeznaczone środki na automaty biletowe, ale te automaty nie pojawią się wcześniej niż w drugiej połowie roku, jak słyszę, no w zasadzie pozostawiamy i mieszkańców, i przyjezdnych w sytuacji bez wyjścia, kiedy nie mogą zakupić biletu, a przyjechali i muszą się gdzieś przedostać. Oczywiście można powiedzieć różne rzeczy, tutaj już słyszę w odpowiedzi, że trzeba być przezornym, że różne rzeczy można robić, ale no, wychodzimy przecież z rozwiązaniami dla ludzi, a nie żeby im ułatwić życie. W Warszawie można i w wielu miastach można kupować bilety od kierowcy po prostu jednorazowe wtedy, kiedy ich nie można gdzie indziej kupić. I mam pytanie, czy nie można by po prostu w ten prosty sposób rozwiązać problemu. To także będzie trochę uzasadniało może tą astronomiczną kwotę za brak biletu, no bo inaczej to 300 zł za brak biletu i niemożność kupienia tego biletu, to jest mało przekonywujące. Trzecie pytanie dotyczy też sprawy poruszonej przez pana Przybylaka, głośnej od chwili, gdy lokatorzy dowiedzieli się o tej podwyżce. Chodzi o lokatorów zamieszkujących kamienicę o nieuregulowanym stanie prawnym, którymi administruje MPGM. Ja mam pytanie uzupełniające do pytania, które zadałam na poprzedniej sesji. Jeszcze czekam na odpowiedź. Chodzi mi o program, czy miasto, władze miasta mają jakąś propozycję programu wyprowadzenia ludzi z kamienic prywatnych, tych, którzy tam trafili decyzją władz miasta w poprzednim okresie i no i mieszkają w tych kamienicach prywatnych i są na nie skazani przy braku najczęściej możliwości pozyskania dodatku mieszkaniowego z uwagi na metraż. Problem jest ogólnie znany. Ja czekam na odpowiedź dotyczącą lokatorów kamienic prywatnych i chciałam dodać pytanie do tego pytania kwestię tych lokatorów, którzy są w kamienicach o nieuregulowanym stanie prawnym decyzją władz miasta. Czy mamy jakąś propozycję, jakiejś alternatywy? I następne pytanie i ostatnie dotyczy sprawy naszego budynku i wejść do budynku, licznych wejść do tego budynku, które są zamykane po godzinie 3:30. Czy naprawdę nie mogłoby być tak, że wtedy, kiedy na przykład w sali sesyjnej odbywa się jakaś komisja do 19:00, tutaj odbywały się regularnie do niedawna komisje polityki przestrzennej, kiedy było dyskutowane studium, przychodzili mieszkańcy, czy naprawdę musi być tak, że wszyscy muszą wychodzić, także do ci, którzy mają zaparkowane samochody tu w pobliżu tych wejść, do głównego wyjścia i wracać do tych swoich samochodów przez cały parking. Przecież i tak jest jedno wyjście, jedna brama, jeden dyżurny przy tym jedynym wyjściu, więc nie bardzo rozumiem, jakie względy powodują, że nie można innymi drzwiami wyjść na parking. Jest to bardzo uciążliwe i ludzie na to narzekają. Radni też chodzimy z tymi laptopami trochę bez sensu tam i nazad. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Mam jedno zapytanie pochodzące od mieszkańców, zaniepokojonych mieszkańców osiedla Armii Krajowej w Poznaniu. Otóż sygnalizują mi, że tak mniej więcej od sierpnia ubiegłego roku na placu zabaw w okolicach bloku numer 94 przesiaduje grupa kilkunastu osób w wieku od 17 do 19 lat, która niejako okupuje ten plac zabaw i, jak mi mówi, niszczy sprzęt, stwarza zagrożenie dla przede wszystkim małych dzieci. No i wobec mieszkańców zwracających im uwagę zachowuje się agresywnie i w ostatni weekend właśnie jedna z takich osób, która zwróciła uwagę w obronie zresztą swojego dziecka, niejako została też uderzona. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że sprawa ta była zgłaszana do Straży Miejskiej oraz Policji. Niemniej no moje pytanie dotyczy tego, czy i na ile jednak ta sprawa jest znana Straży Miejskiej. I prosiłbym tutaj jednocześnie jako wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, by wespół z Policją z Nowego Miasta Miejscowa Straż Miejska mogła podjąć w tym zakresie działania prewencyjne. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Antoni Szczuciński.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, obcesowość decyzji MPGM-u ma także inne oblicze. Oto na stronach internetowych miasta chwalimy się pewnymi przedsięwzięciami związanymi z rewitalizacją, także rewitalizacją społeczną Śródki. W szczególności ukazujemy informacje o działaniu pewnego prywatnego przedsięwzięcia, antykwariatu Pokój z Widokiem oraz przedsięwzięcia Fundacji Barka, Centrum Ekonomii Społecznej na Śródce. Oba te punkty pełnią ważną rolę społeczno-kulturalną i nieoczekiwanie wraz z decyzją Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej dotyczącą kamienic o nieuregulowanym statusie własnościowym obie te placówki dostały decyzję zwiększającą im czynsz o 50%. Co to znaczy dla funkcjonowania obydwu placówek w tym miejscu? Ci, którzy byli w przepięknym kąciku Pokój z Widokiem i mogli w tym antykwariacie wypić kawę z termosu, mają doskonałe wyobrażenie, że tego typu decyzja doprowadzi do likwidacji tego, co z punktu widzenia rewitalizacji społecznej uznaliśmy za cenne i ciekawe. W związku z tym zwracam się z pytaniem do pana prezydenta, jak pogodzić te ostatnie decyzje z naszymi działaniami pięknymi związanymi z rewitalizacją społeczną Śródki.
Dziękuję. Pan przewodniczący Ryszard Śliwa.
Dziękuję, panie przewodniczący, szanowni radni. Ja powtarzam jedno pytanie, które zadałem mniej więcej rok temu. Dotyczy to sprawy wykupu mieszkań w bloku przy ulicy Galla 3, 3A i 5. Rok temu otrzymałem odpowiedź, że jest pewien problem z gruntem, który toczy się w sądzie. Chodzi o to, kto jest ostatecznie właścicielem tego gruntu. Co nie zmienia sytuacji, że mieszkańcy są z lekka zbulwersowani, dlatego że dzwonią do ZKZL-u, otrzymują informację, że nie ma możliwości wykupu mieszkań, bo będzie termomodernizacja, ma być budynek ocieplony i tak dalej. W odpowiedzi, którą uzyskałem rok temu, no, było jasno napisane, że to jest wstrzymane. W związku z tym jedna rzecz to tutaj niejako wprowadzanie w błąd lokatorów, a druga rzecz bardziej istotna, kiedy wreszcie sprawa związana z gruntem zostanie zakończona i kiedy mieszkańcy będą możliwość wykupienia tych mieszkań. Proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Maciej Zawieja.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, dwa krótkie zapytania. Zwracam się w imieniu mieszkańców Górczyna, ponieważ ostatnio w Głosie Wielkopolskim ukazał się artykuł w sprawie nadania imienia wiaduktowi budowanemu na Górczynie wiaduktem Kosynierów. Proszę Państwa, to jest może taka krótka lekcja historii, jeśli chodzi o Górczyn. Na tej wsi, która jeszcze wtedy nie leżała w granicach miasta Poznania, tworzyła się tak zwana grupa Kosynierów, której przewodził sołtys wsi Maciej Palacz. Spotykali się ci ludzie w kuźni Wawrzyńca Łagodzińskiego i w przygotowanym od lutego 1846 roku ataku nad Stadelem mieli wziąć udział też chłopi zbierający się także w tamtej kuźni. Król Pruski jednak prowadził w Poznaniu stan wojenny i akcję odwołano. Dlatego mieszkańcy Górczyna, którzy mieszkają na tym terenie, są przodkami tych tak zwanych Kosynierów i zwracają się taką prośbą, czy można nazwać ten wiadukt wiaduktem Kosynierów. Tym bardziej, że faktem, który przemawia za nadaniem tej nazwy, jest to, że w pobliżu wiaduktu znajdują się takie ulice jak Kosynierska, Kuźnicza i Palacza. Oraz drugie zapytanie, chciałbym zapytać pana prezydenta, kiedy w najbliższym czasie będą wykonane remonty ulic na Górczynie, takich ulic jak Bosak, Naposkiego, Myśliwska, Górki i Sielska. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jakub Jędrzejewski.
Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, ja mam pytanie w sprawie interpelacji, którą złożyłem 15 stycznia w sprawie ulicy Bocianiej. Czy mogę liczyć na odpowiedź, którą prosiłem na piśmie? Termin już minął, także bardzo bym prosił o udzielenie odpowiedzi na tą interpelację. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Przewodniczący Wojciech Woźkowiak.
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. Mam trzy pytania, na które proszę o odpowiedź na piśmie. Pierwsze pytanie dotyczy sprzedaży mieszkań w budynku przy ulicy Długosza 24A. Jakiś czas temu mieszkańcy otrzymali informację, że z uwagi na konieczność dokonania aktualizacji kartotek poinwentaryzacyjnych budynku ta sprzedaż zostaje wstrzymana. Mam pytanie, jaki okres mniej więcej czasu jest potrzebny dla dokonania tych aktualizacji i kiedy będzie możliwość wykupu przez tych zainteresowanych lokalu, czyli Długosza 24A. Drugie pytanie poniekąd wiąże się z kwestią interpelacji, którą w dniu dzisiejszym wygłosił pan przewodniczący Krzysztof Mączkowski. Dotyczy ona kwestii związanych z wycinką drzew. Zwrócili się do mnie również mieszkańcy ulicy Wyspiańskiego na odcinku między ulicą Jarochowskiego a ulicą Rejmonta. Było tam swego czasu bardzo dużo drzew, obecnie wszystkie po prawej stronie tego rejonu zostały wycięte. No i jest takie pytanie, czy w związku tutaj z tą inwestycją, która tam dobiegła końca, wiązała się z adaptacją koszar na mieszkania i pasaż handlowy, czy w związku z tym jest też uwzględnione odtworzenie tego stanu zieleni, który tam był. Jest to teren położony blisko areny, także myślę, że w tej chwili no nie za ładnie tam wygląda i w imieniu tych mieszkańców mam takie pytanie. I trzecie, ostatnie pytanie dotyczy kwestii dotyczącej jazdy autobusów w porze nocnej. Tu zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Głogowskiej, którzy zgłaszali ten problem do MPK, do tego momentu żadnej odpowiedzi konkretnej nie otrzymali, a wiąże się to po prostu z jazdą autobusów po torowisku. Czy istnieje możliwość, aby jeździły pojezdni, a tylko w momencie, kiedy dojeżdżają na przystanek, wjeżdżają tutaj na torowisko? Wiąże się to z uciążliwością, hałasem, wibracjami i, jak twierdzą również, no, nawierzchnia jest śliska, co może też powodować kwestie bezpieczeństwa. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Pan doktor Sławomir Smul.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie prezydencie, ja mam dwa pytania i proszę o odpowiedź ustną. W związku z tym, że w ostatnich latach pojawiały się wątpliwości prawne co do możliwości pobierania przez służby miejskie opłat i nakładania, powiedzmy sobie, mandatów karnych na różnego typu działania, chciałbym się zapytać, od kiedy te uregulowania prawne umożliwiają pobieranie opłat karnych służbom miejskim za złe parkowanie? To jest pierwsze pytanie. Panie prezydencie, padło wiele pytań dotyczących biletomatów, dotyczących tych wszystkich zapowiadanych zmian, mówiących o zwiększeniu dostępności do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Ja mam pytanie konkretne. Co do dnia wczorajszego MPK zrobiło w tej sprawie, aby poprawić dostępność do, czy możliwość kupna biletów komunikacji miejskiej? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Markowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie prezydencie, dwie sesje wstecz zadałem kilka pytań, które przekazała mi mieszkanka Śródmieścia. Pytania te dotyczyły w dużej części stanu porządku na ulicach w Śródmieściu. Dostałem bardzo wyczerpującą odpowiedź, jednak w przekonaniu tejże mieszkanki, zresztą pani doktor, nomen omen, odpowiedzi nie były do końca wystarczające. Ta pani znowu przekazała mi kilka pytań, ja je przeanalizowałem i dwa nurtują mnie dosyć szczególnie, dlatego pozwolę sobie zadać dwa konkretne pytania. Wcześniej może przytoczę to, o co tej pani chodzi. Ona odnosiła się do tamtej odpowiedzi i napisała mniej więcej coś takiego. Nie jest prawdą, że opróżnia się nieczystości z koszów ulicznych według podanych danych godzinowych. Czasami parę dni stoją pełne, a resztki walają się na ziemi. Ja przyznaję, samemu mi się zdarzyło napotkać takie kosze, gdzie już rano były one pełne, więc niemożliwe, żeby się zapełniły, nie wiem, przez 5-10 minut. I tutaj konkretne pytanie, kto właściwie sprawdza z ramienia miasta, jak firmy, które pewnie mają to opróżnianie zlecone, w jaki sposób się one z tego wywiązują? I czy ewentualnie można by jakoś bardziej surowo karać, żeby jednak wywiązywały się z tego, bo wydaje mi się, że kiedyś, kiedy miasto Poznań miało to w swoim zakresie, to lepiej się, czy jego jednostki lepiej się z tego wywiązywały. I drugie pytanie dotyczy kasztanowców. Ja wiem, że stosowane są rewelacyjne metody, ale te kasztanowce mimo wszystko powoli umierają. I w związku z tym moje pytanie, czy nie dałoby się, czy może inaczej, czy ta metoda, która u nas jest zastosowana, jest najlepszą metodą, która jest obecnie dostępna, a jeśli nie, to czy moglibyśmy z takiej metody skorzystać, żeby skutecznie te kasztanowce ochronić, bo wiemy, mamy kilka alejek, które słyną z tego, że po prostu znajdują się tam wspaniałe drzewa, właśnie te kasztanowce. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Zawieja, ale to chyba jest przez pomyłkę, bo on już zabierał głos. I go nie ma na sali. Pan radny Szymon Szynkowski jeszcze raz. Bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Jeszcze jedno pytanie, o którym zapomniałem. Chciałem zapytać o niedawno odsłonięty pomnik państwa podziemnego. Niedawno tam byłem i tam jest taka część tego pomnika, gdzie są tablice z nazwiskami, które są tam, zgodnie z ideą, miały być wykupywane przez sponsorów, przez zainteresowanych. I widziałem, że te tablice z nazwiskami są w bardzo złym stanie, tak złym, że tych nazwisk tak naprawdę nie idzie odczytać już w tej chwili. Są zabrudzone przez ptaki, przez jakąś rdzę. Bardzo źle to wygląda i być może to też sprawia, że to zainteresowanie wykupywaniem tychże tablic nie jest zbyt duże. Mam pytanie, czy to, że tak powiem, no, w jakiś sposób zostanie to zrobione w ten sposób, żeby te tablice, no, można było przynajmniej odczytać, żeby one były w jakiś sposób atrakcyjne. W tej chwili to wygląda kilka miesięcy po odsłonięciu pomnika rzeczywiście tragicznie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Aldona Szlagowska.
Panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, ja jeszcze raz wracam do sprawy podwyżek czynszów wynikających z działań MPGM-u w kamienicach o nieuregulowanym stanie prawnym. To jest problem szerszy, dotyczy niestety około 3000 mieszkań z tego, co się dowiedzieliśmy w dniu wczorajszym, czyli średnio licząc na przykład 6000 osób lub więcej. Dotyczy również problemów z rewitalizacją, czyli znowu miasto Poznań prowadzi program społeczny, programy rewitalizacyjne, natomiast działania konkretne tutaj w tym przypadku nie zgadzają się z tymi deklaracjami. Ponieważ taka sytuacja zaistniała, chciałabym dokładnie wiedzieć, jakie działania pan prezydent chce podjąć po to, żeby ten problem tych 3000 mieszkań rozwiązać w sposób faktyczny, realny, to znaczy, żeby tych osób nie zostawiać samych. Tak? Nie chciałabym, żeby się okazało, że miasto Poznań pozostawia ten problem tylko i wyłącznie po stronie mieszkańców, bo oni są tym zaskoczeni, nie byli poinformowani wcześniej i rozumiem, że nie mogli się do tego przygotować, jeśli jeszcze są takie działania, o których wspomniał pan radny Przybylak, o rozwiązywaniu umów z tymi najemcami, to już w ogóle wydaje mi się ta sytuacja szczególnie trudna. W związku z tym bardzo proszę o odpowiedź na pytanie, jaki konkretny zakres działań przewiduje pan prezydent, żeby tą sytuację rozwiązać, żebyśmy po prostu nie wylali dziecka z kąpielą. I mam taką serdeczną prośbę, żeby tą odpowiedź, żebym mogła ją uzyskać na piśmie, ale przed piątkiem, z tego względu, że w piątek odbędzie się Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej o godzinie 13, jak zawsze, która będzie poświęcona dokładnie temu tematowi, więc ta wiedza byłaby nam szczególnie przydatna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Wosicki.
Panie prezydencie, szanowni państwo, taki problem chciałbym tutaj poruszyć i na końcu zadać właśnie pytanie. Mianowicie, jak pamiętamy, około miesiąca temu przyjęliśmy te bilety ulgowe, zniżki rodzinne tak zwane i tak w intencji rady i tak wszystko miało być, że one miały wejść razem z podwyżkami. Natomiast no, w związku z tym, że wojewoda blokuje opublikowanie tej uchwały, z tego co się dowiedziałem właśnie w odpowiednim monitorze, no te podwyżki zostały, jak gdyby, nie podwyżki, tylko podwyżki weszły, a te ulgi zostały przesunięte i teraz taka powstała dość duża dezinformacja, ponieważ ludzie pytają, co się dzieje, czy te bilety są, czy ich nie ma. Niestety MPK też, Biuro Obsługi Klienta właściwie odpowiada, że za bardzo nie wie, kiedy to będzie i czy w ogóle będzie, bo z miasta nie ma informacji. To po prostu pytanie, czy jakiś komunikat i po prostu jakaś polityka informacyjna, żeby poprawić tą politykę i żeby jakoś ten przekaz taki był spójny, żeby ludzie po prostu się nie czuli zagubieni. Ponieważ jak mówię, no taki przekaz poszedł wcześniej, że wraz z podwyżką te bilety będą prowadzone, w tej chwili ich nie ma, no i prawdę mówiąc niespecjalnie jest się można, nie ma miejsca właściwie w mieście czy w MPK, gdzie można uzyskać kompetentną informację, kiedy te bilety będą i jak to w ogóle wygląda. I o to właśnie o to pytam, ale też o to proszę, żeby taką spójną informację przygotować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I pani radna Aldona Szlagowska. Przepraszam, było zgłoszenie. W takim razie pan radny Dominik Herberholz.
Ja mam tylko prośbę, dlatego że wczoraj usłyszeliśmy, zapoznaliśmy się z pracami z jednego zespołu do spraw wolontariatu, mówię o kwestii Euro 2012 i mam takie pytanie, czy można byłoby się zapoznać ze strategią wolontariatu, którą przygotowała dla miasta firma DGA. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie pytania, które państwo chcieli dzisiaj zadać. W tym momencie ja chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz techniczną. Mam wrażenie, że często państwo zapisując się do głosu, później gdy ten głos jest udzielany, ponownie naciskają guzik proszę o głos. Wtedy dzieje się właśnie taka sytuacja, jak dzisiaj kilkakrotnie, że państwa nazwisko pojawia się na końcu listy jako ponowne zgłoszenie do głosu. W momencie, kiedy głos jest udzielany, nie ma potrzeby naciskania tego zielonego mikrofoniku. To jest jeszcze taka techniczna informacja. Zamykam punkt 4 interpelacji.